Halleluja. Pan jest dobry, amen. Halleluja. Powiedz do swojego sąsiada, że Twój Bóg jest dobry. Halleluja. 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 Kochani, Słowo Boże mówi w ten sposób. Każdy, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. Amen. Kto wierzy w to Słowo? Ewangelia Marka, 16 rozdział, 16 werset i nie tylko. Zapraszam tutaj Kacpra, zapraszam Wiktorię. Wczoraj, tak jak mówiłem, mieliśmy święto, chrztu, Wiktoria i Kacper. Zawołajcie Kacpra. Już poszła Asia. Także tak jak mówiłem, wczoraj mieliśmy to wspaniałe święto. Byli i goście, ale zwłaszcza widzieliśmy tam z tyłu, siedzieli i stali aniołowie z nimi. Naprawdę było dobrze. Bóg jest dobry. I tutaj chciała Wiktoria wam coś powiedzieć. Coś wyznać wśród wielu świadków. Proszę bardzo.
Wczoraj przyjęłam chrzest. Jezus Chrystus jest moim Panem. Na wieki.
Amen, amen, amen.
Chwała Ci, Jezu!
Halleluja, zaczekaj jeszcze. I Kacper?
Popełniłem chrzest i Jezus jest całym moim życiem.
Amen. Halleluja. Kacper dodatkowo jeszcze ma urodziny. Około tych dni. Także chciałbym, żebyśmy teraz powstali w kościele i wszyscy się pomodlili nad nimi. Chodź tu, Wiktoria, to też jest zwycięstwo dla Ciebie. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za te Twoje dwójkę dzieci, Panie. Panie, my ich błogosławimy teraz w Twoim świętym imieniu. Panie, przyjmij ich ofiarę, Panie. I prosimy Ciebie, abyś był całe życie z nimi, Panie. W dobrym i w złym, Panie. Abyś im błogosławił, Panie. Aby Twoja łaska im towarzyszyła, Panie. Aby Twoja łaska wylewała się od ludzi i od Ciebie, Panie. My ich błogosławimy, wyrzekamy słowa błogosławieństwa. Panie, także szczególnie modlimy się teraz za Kacprem, którym w tym wieku młodym 12 lat oddał życie dla Ciebie, Panie. Panie, bądź jego przypomnieniem, Panie. Bądź dla niego przypomnieniem codziennie. Duchu Święty, prosimy Ciebie, abyś był z nimi. I Kościół powiedział, amen.
Słuchaj, to Ci powiem. Niech drzwi przeznaczenia się otworzą dla Ciebie. Drzwi przeznaczenia. Niech będą otwarte dla Twojego życia. Drzwi przeznaczenia. Niech Ciebie Bóg błogosławi. Niech Cię strzeże. Ojcze, modlę się, Panie, o ducha mądrości dla tego dziecka. Wiem, że masz dla niego mądrość. Niech duch mądrości przejdzie, Panie, i spocznie na nim. Niech wypełni, Panie, jego umysł, jego serce. W imieniu Jezusa. Amen.
Halleluja.
Romek.
Dziękujemy Wam. Jeszcze jedno. To dziecko pobłogosławimy.
Aha, okej. Okay.
Kochani, święta za świętami, zobaczcie, w kościele. Cały czas coś się dzieje, to dobrze. Zapraszam tutaj teraz Artura z Patrycją i Nelą. Niech przyjdą. Będzie błogosławieństwo dziecka. Szczególnie tutaj trzeba przywitać całą rodzinę, która przyszła też na to święto. To jest szczególne święto, szczególnie dla Patrycji i Artura. Także kościele, oto dzieci naurodziło się nam.
Mój Boże, jakie to...
Pasterze, okay. Proszę, pobłogosław. Ewa, chodź tutaj.
Nela, tak?
Nela.
Okej. Okay. Ojcze, dziękujemy Ci za tą Nelę, że dałeś jej życie, powołałeś ją do istnienia. Ojcze, niech Twój Święty Duch spocznie na niej. I Panie, modlimy się, żeby się strzegł i doprowadził ją do miejsca powołania i przeznaczenia. Ojcze, prosimy Cię też za rodziców. Udziel im mądrości, siły, cierpliwości, miłości, przede wszystkim mądrości, żeby mogli, Panie, wychować to dziecko, które jest darem od Ciebie, dla przeznaczenia Boże Twojego, tak jak mówi Twoje słowo. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Błogosławimy Was. Okej, okay, podzielę się dzisiaj z Wami takim słowem, które może przynieść Ci błogosławieństwo do Twojego życia osobistego, do służby, jakkolwiek. Jeśli mamy swoje Biblię, otwórzmy je na pierwszej Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 28. Tu jest opisana historia, kiedy Jakub tak naprawdę ucieka z domu rodzinnego. Znamy tą historię, dlaczego tak się stało. I będziemy czytać od 11 wiersza. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi, rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ, na południe, i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A więc Bóg daje mu sen, w tym śnie on widzi obraz, widzi drabinę sięgającą nieba, otwarte niebo, widzi aniołów i słyszy głos. I Bóg wypowiada obietnicę i mówi tak, 15 wiersz: I oto jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Pomyślcie przez chwilę. Bóg był na tym miejscu, a Jakub o tym nie wiedział. Mieliście kiedyś takie doświadczenie? Jesteście na spotkaniu, na konferencji, na nabożeństwie, jakkolwiek, i widzicie, że Bóg kogoś dotyka, kogoś uzdrawia, zmienia czyjeś serce, człowiek się rodzi na nowo, a ty siedzisz obok takiego człowieka i nic nie widzisz. Jaki jest z tego wniosek? Jeśli Bóg jest w miejscu, coś czyni, więc jest. Dla jednych jest, a dla drugich nie ma? To nie jest tak. Jeśli Bóg gdzieś jest, to jest pytanie, dlaczego niektórzy doświadczają, a inni nie? Jakub mówi: Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem o tym. Zdjęty trwogą rzekł: O jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Zwróćcie uwagę, co Jakub powiedział. Jest tutaj dom Boga. To jest pierwsze miejsce w Biblii, które mówi o domu Boga. I mówi o bramie do nieba. Brama to jest coś, co pozwala przejść z jednego miejsca w drugie, z jednego wymiaru w inny wymiar. Brama do nieba. To nie była brama do zamku, do domku, do pracy, do mieszkania, do nieba. A więc Biblia mówi, że jest brama do nieba i ta brama się tam otworzyła i Bóg przyszedł do Jakuba i zaczął przemawiać do niego i dawał mu obietnicę. Kiedy on się obudził, on był zadziwiony. Położył się spać. Nic tutaj takiego nie było. Nic nie czułem, w cudzysłowie. Zasnął. Budzi się i mówi: O mój Boże, nie wiedziałem, że Ty tutaj jesteś. Pamiętacie, kiedy Mojżesz pytał się, a jak mnie lud spyta, z kim się spotkałeś, to jak ty masz na imię? A Bóg powiedział, powiedz im, jestem, który jestem. Mówił do ciebie. Bóg zawsze jest. Dom Boga. Pierwszym domem w Nowym Przymierzu, gdzie Bóg zamieszkał, wiecie kto był? Jezus Chrystus. On był pierwszą osobą, która niosła w sobie Dom Boży. Wiecie, że Biblia mówi, że Kościół jest domem Boga? Wielu ludzi myśli, że słowo Kościół im się kojarzy z budynkiem. Powiem wam, Kościół to nie cegły. Kościół to ludzie. To są ludzie, w których Duch Święty zamieszkał i uczynił tam świątynię Boga. To jest dom Boga. Słyszeliście, Stary Testament mówi i to Bóg mówił do swego ludu Izraela, że jeśli wy odstąpicie ode mnie, to niebo nad wami będzie jak ze spiżu. Innymi słowy, będzie zamknięte nad wami. A więc tam z nieba nic do was nie przyjdzie, bo niebiosa będą zamknięte. Ta brama nieba będzie zamknięta. Nieraz możemy być w takim miejscu, może zanim to powiem, chciałbym, żebyśmy, kochani, zrozumieli taką rzecz. Jeśli przyjęłeś Ducha Świętego, jeśli narodziłeś się na nowo i przyjęłeś dar Ducha Świętego, to niebiosa już są zawsze otwarte nad tobą. Wiesz dlaczego? Dlatego spróbuj sobie wyobrazić, że Duch Święty zawsze się porozumiewa z niebem, z Ojcem. Więc gdyby te niebiosa były zamknięte, nie mógłby tego zrobić. Więc niebiosa są już zawsze otwarte. Problem jest w tym, że ty nieraz możesz odczuwać i czujesz się tak, jakby niebo było zamknięte nad tobą. Kto z was się kiedyś tak czuł? Okej. Wiecie, że w momencie, kiedy Duch Święty stąpił na Jezusa i stąpił potem na apostołów w Dzień Pięćdziesiątnicy, jest dalej tutaj na ziemi? Nie odleciał. A więc jest. Powiem ci, On jest nawet teraz tutaj. Dlaczego nieraz niebo wydaje się, że jest zamknięte nad nami? Chcę wam powiedzieć, wróg zrobi wszystko, wszystko to, co mu się uda zrobić, żeby cię oddzielić i żebyś się czuł tak, jakby niebo się zamknęło nad tobą. Najczęściej zrobi to przez to, że nie pozwala, jakby odciąga cię od prawdy i karmi cię kłamstwem. Albo półprawdą. On przyszedł tylko po to. Jest ojcem kłamstwa, Jezus powiedział. Wiecie, kto to jest ojciec? Ojciec to jest ten, który zdradza. I nazwał go ojcem kłamstwa. I powiedział, że on przyszedł tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. On zrobi wszystko, na co tylko będzie chciał cię okłamać i oszukać. Przede wszystkim poprzez to, że będziesz źle myślał, w niewłaściwy sposób będziesz myślał, nie będziesz myślał w sposób Boży, czyli Chrystusowy. I przez to może oszukać ciebie i będziesz się zastanawiał, dlaczego tak jest, co mogę zrobić. On zrobi wszystko, żeby się oszukać i żebyś myślał, że te niebiosa są nad tobą zamknięte i wtedy czujesz się tak, mówię, czujesz się tak, jakbyś się modlił, a twoja modlitwa odbijałaby się od ścian i nawet sufitu nie przebija. Mieliście kiedyś takie modlitwy? Ja miałem. Jaki jest powód takiego stanu? Podam takie trzy najważniejsze. Otwórzmy sobie Księgę Jeremiasza, 3 rozdział. Zobaczymy, co, dlatego że Słowo nas uczy. Jeremiasz, 3 rozdział, będziemy czytać od 19 wiersza. Bóg mówi do swego ludu, kiedy słuchasz słowa, słuchaj sercem, a nie głową. Ja wprawdzie myślałem, a więc Bóg mówi tak, myślałem, jakże bym chciał uznać cię za syna. Gdybyś poświęcił czas na rozważanie tego jednego malutkiego zdania, zobaczyłbyś serce Boga Ojca. Zrozumiałbyś Jego miłość do człowieka. I jakże bym chciał, w tych słowach jest pragnienie wyrażone, pragnienie serca, uznać cię za syna i dać ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszy klejnot narodów. Bóg mówił to do swego ludu, który najpierw był w przymierzu, a potem to przymierze złamał. Jakże bym chciał uznać cię za syna. Jeśli nie jesteś synem, to jesteś niewolnikiem. Jeśli jesteś synem, to jesteś dziedzicem. Jeśli nie jesteś synem, jesteś niewolnikiem i żebrakiem. Ale jeśli jesteś synem, to jesteś dziedzicem. Dać ci w dziedzictwo, a więc w Bożym sercu było pragnienie darować dziedzictwo, uznać cię za syna. I to mówił o Izraelu, o swoim ludzie. Chciałbym, żebyś funkcjonował jak syn. Chciałbym, żebym ja był dla ciebie ojcem, a ty, żebyś zaczął funkcjonować jako syn. Dlaczego? Bo mam pragnienie obdarować cię czymś, dziedzictwem. Jest cudowna obietnica zapisana, kiedy Bóg mówi, chcę się radować waszą pomyślnością. Pomyśl przez chwilę. Bóg Ojciec, każdy, nawet ziemski ojciec, cieszy się pomyślnością swoich dzieci. Więc Bóg Ojciec mówi, chcę się radować twoją pomyślnością. Myślałem, że będziecie na mnie wołać mój Ojcze i nie odwrócicie się ode mnie. I potem mówi tak, lecz jak kobieta zdradza swojego kochanka, tak wy mnie zdradziliście, domu Izraela. Widzicie, oni łamali przymierza, nie słuchali, zaczęli chodzić własnymi drogami i przez to, tak jakby niebo zamykało się nad nimi. 22 wiersz mówi tak. Może 21. Na wzgórzach słychać błagalny płacz synów izraelskich. Błagalny płacz. Kiedy myślę, próbuję sobie wyobrazić człowieka, który w błaganiu płacze aż, to muszę zobaczyć skruszonego człowieka, pokornego człowieka, człowieka, który zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie sam rozwiązać sytuacji i płacze przed Bogiem o odpowiedź. Zapomnieli Pana swojego Boga. I 22 Bóg mówi tak, zawróćcie synowie odstępni, uleczę wasze odstępstwa. A więc Bóg mówi do człowieka, do swego ludu wtedy, jeśli wy zrozumiecie, usłyszycie mój głos, Przez kogo Bóg mówił? Przez sługę, przez proroka. Jeśli usłyszycie mój głos i zawrócicie, to ja sprawię, że uleczę odstępstwo wasze. Wiecie, że grzech powoduje chorobę duszy? Kto to wie? Jeśli dusza nie będzie uzdrowiona, to prawdopodobnie prędzej czy później ciało odreaguje chorobą. To jest tylko kwestia czasu często. Dzisiaj lekarze mówią, że ponad 70%, między 70 a 80% chorób fizycznych ma podłoże psychosomatyczne. Ciekawe, ciekawe. Już doszli do tego. Poczytaliby to i od razu by wiedzieli. Zawróćcie. Uleczę wasze odstępstwa. Potrzebujemy, kochani, zrozumieć, że Bóg Ojciec, to czego najbardziej pragnie, to kiedy przyjęłeś ofiarę Jezusa, zostało ci przebaczone. Ktoś, kto wierzy w tę ofiarę i przyjmuje ją, przyjmuje zbawienie. Bardzo często przyjmując zbawienie z przebaczenia, ludzie doświadczają uzdrowień w ciele. Sam tego doświadczyłem, więc wiem, że to jest prawdą. Bóg Ojciec pragnie relacji z tobą, jak z synem, jak z córką. Pragnie więzi bliskiej. Wiecie, że każdy ojciec ma takie pragnienie chlubić się swoim dzieckiem dorosłym? To jest pragnienie każdego ojca, że kiedy dziecko dorośnie i kiedy ojciec patrzy na życie tego dziecka, chciałby się chlubić życiem tego dziecka. Ma takie pragnienie w sobie. Pragnie obdarować dziedzictwem swoje dziecko. Pomyśl przez chwilę. Dzisiaj ty i ja mamy potężne dziedzictwo w Chrystusie. To jest dar nieba dla każdego z nas tutaj. Jeśli narodziłeś się na nowo, to jest to dar dla ciebie. Powiem ci, nikt nie może ci zabrać tego. Nikt nie może cię z tego okraść. Chyba że sam pozwolisz. To jest twój dar, twoja paczuszka dla ciebie. Tam jest wszystko, co jest ci potrzebne do życia i pobożności, Biblia mówi. Wszystko. Tak naprawdę Bóg Ojciec obdarował nas wszystkim tym, co miał. To są rzeczy nieraz ukryte, nie przed nami, ale dla nas, po to, żebyśmy ich szukali. Co Pan Jezus powiedział? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego w swoim życiu, Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie wam dodane. A więc mamy w swoim życiu najpierw szukać Jego Królestwa. Wierząc w to, że wszystko inne będzie nam dodane. Ojciec zawsze pragnie, żeby Jego dzieci wzrastały w charakterze, w wierze, w posłuszeństwie, w wierności, w objawieniu. On też pragnie nas doprowadzić do takiego miejsca, żeby z nami potem współpracować w poszerzaniu Królestwa. Dzieci często mówią tak: mamo, tato, zrób. I to jest logiczne, bo dziecko nie potrafi wielu rzeczy zrobić i oczekuje pomocy od rodziców. Amen. Dojrzały syn, dojrzała córka będzie współpracować z ojcem. Bóg chce współpracować z tobą. Paweł mówił do Kościoła, że jesteśmy współpracownikami Boga. Co to znaczy współpracownik? Ja daję swoją część, Ty Boże dajesz swoją część. Ty bez mnie niewiele zrobisz, ja bez Ciebie nic nie zrobię. Jezus powiedział, ja od siebie nic nie mogę. Potrzebujemy zmienić swoje myślenie w tym wymiarze. Bóg chce czynić swoje dzieło poprzez swój lud, poprzez Ciebie i poprzeze mnie. Jeśli jesteś skoncentrowany tylko na sobie, to prawdopodobnie nie będziesz używany przez Boga. Powtórzę to. Jeśli będziesz skoncentrowany na sobie, prawdopodobnie nie będziesz mógł być używany przez Niego. My jesteśmy po to, żeby On poprzez nas dawał innym, błogosławił innych, tych, którzy są w potrzebie. Widzicie, potrzebujemy nauczyć się słuchać Jego głosu i współpracować z Nim. Zdolność otrzymaliśmy. Jeśli narodziłeś się z Boga, masz tą zdolność. Więc potrzebujesz się zacząć rozwijać, tak jak dziecko. Kochani, życie w grzechu zawsze sprawia, że wróg ma dostęp i bardzo często wtedy tak się czujemy, że tak jakby niebo się zamykało już nad nami. My tak się modlimy, bo tak wypada, bo to jest taki religijny rytuał często potem, po to, żeby uspokoić swoje sumienie, ale tym się nie da uspokoić sumienia. Chodzimy do kościoła, bo jest niedziela i staramy się usprawiedliwić samych siebie, że wszystko jest okej. Ale gdzieś tam w nas jest głód i pragnienie doświadczania Boga. Oglądania tego, co obiecał. Używania, by tym użytym przez Boga, bycie użytym przez Boga. Chcę wam powiedzieć, że jest niesamowita ilość Bożego życia przychodzi, kiedy Bóg może cię użyć i widzisz owoc tego. Boże życie przepływa przez ciebie, daje ci siłę po prostu, niesamowitą siłę, wiarę. Widzę, że wierność, nawet jeśli są trudne sytuacje, zawsze masz dostęp do miejsca przebaczenia. Żeby mieć uspokojone sumienie, powiem wam, przed Bogiem, jest tylko jedna rzecz, która potrafi to uczynić. Krew Jezusa. Nic innego. Ona ma moc oczyścić twoje sumienie, abyś mógł zacząć służyć żywemu Bogu. Bez krwi Jezusa nie ma tego. Wierność. Wierność jest tym, czego Bóg szuka w naszym życiu. Wiecie, ostatnio byliśmy z zespołem w Gdyni, tam za Gdynią, w tej Rumi, na posłudze. Poznaliśmy tego pastora ponad 20 lat temu i 20 lat temu widzieliśmy się ostatni raz. I kiedy się zastanawiałem, że kiedy przyjedziemy tam, zastanawiałem się, jak ci ludzie, minęło 20 lat, mój Boże, to jest trochę czasu, to jest prawie pół pokolenia. I zacząłem z nim rozmawiać i zapytałem się go jeszcze przed spotkaniem. Powiedz mi, ilu ludzi zostało z tych starych czasów, kiedy ja byłem z tym zespołem? On powiedział, nikogo nie ma. Ja powiedziałem, jak to? Powiedział, wszyscy odeszli. Pytam się, gdzie? Niektórym się wiele rzeczy nie spodobało, więc poszli sobie. Niektórzy poszli do innych wspólnot i potem wylądowali bez kościoła. Przyjechała taka para amerykańska, która tam założyła szkołę. Nawet mnie namawiali, to pamiętam. Gdzieś nie miałem przekonania, żeby w ogóle tam jeździć. Sobie pomyślałem tak, to prędzej czy później prawdopodobnie ściągną ludzi z innych kościołów, założą własny kościół. I tak się stało. Więc wielu ludzi z innych miejsc poszło tam. I tam się mi też nie spodobało. Wiecie, albo Bóg coś błogosławi, albo nie. Więc tak naprawdę większość z nich wylądowała w cudzysłowie na ulicy. Było mi smutno. Ale zadziwiła mnie jedna rzecz. Że z tej całej wspólnoty, którą oni kiedyś prowadzili, została tylko ta rodzina. Ojciec, mama i dwie córki. Dzisiaj prowadzą kościół około 120 osób. Wszyscy nowi ludzie. Wiecie, to jest fajnie, bo poprzez wierność Bóg pobłogosławił im. Ale spróbujcie się jakby utożsamić z taką prawdą. Kładziesz część swego życia dla innych, poświęcasz się, a oni odchodzą od ciebie i cię zdradzają. Przerobiłem to wiele razy. Myśmy, że dla niektórych serce oddali, część życia włożyli. Nawet do widzenia nie powiedzieli. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Musiałem sobie z tym poradzić. Żeby nie żyć w zgorzknieniu, w urazie. I podziwiałem go za to, że przetrzymali to, że wytrwali przy Bogu i Bóg im pobłogosławił. Wiecie, zauważyłem, że Bóg jest bardzo wrażliwy na przymierze. Dzisiaj rozumiem to bardziej niż 15-20 lat temu, czy 5 nawet. I widzę, że On jest naprawdę bardzo wrażliwy na te rzeczy. I się zastanawiałem, dlaczego. Dlatego, że ceną przymierza była przelana krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Chcę wam powiedzieć, każde przymierze, i to ziemskie, i to z Nim, będzie wystawione na próbę. Każde przymierze małżeńskie przejdzie pewną próbę. Każda relacja przejdzie pewną próbę. Przymierze z Bogiem też przejdzie próbę, bo wróg zrobi wszystko, żeby zostało zerwane. To dlatego tak ważne jest, żeby mieć tego świadomość i trwać. Potem Pan mówił w 4 rozdziale: jeżeli chcesz zawrócić Izraelu, zawróć do mnie. Jeżeli usuniesz swoje obrzydliwości, nie będziesz się tułał. Jeżeli będziesz przysięgał, żyje Pan, szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, narody będą sobie życzyć błogosławieństwa takie jak Twoje, będą się Tobą chlubić. I potem Pan mówił, obrzeźcie się dla Pana i usuńcie nieobrzeski waszych serc. I dzisiaj byśmy powiedzieli tak, potrzebujesz mieć charakter Jezusa, pozwolić, żeby łaska Pana zbudowała w Tobie charakter Boga. Amen? To jest bardzo ważne. Jeżeli będziesz mieć właściwą postawę serca wobec Boga, wobec Jego Słowa, On będzie błogosławił. Drugi powód, dlaczego często się czujemy, że niebo jest zamknięte. Kochani, to są nasze zranienia, z którymi nie rozprawiliśmy się w swoim życiu i one zapuściły korzenie nieprzebaczenia, urazy, goryczy, zgorzknienia nieraz. Trzeba sobie postawić jasną sprawę. To jest życie w odrzuceniu i to jest życie w grzechu. I potrzebna tu jest pokuta i nawrócenie. Dzieliłem się z wami tutaj z tego miejsca, że kiedyś też myślałem, że jeśli ja cierpię w duszy, to znaczy, że to nie może być moja wina. Okazało się, że i nic się nie zmieniało, dopóki nie zgiąłem swoich kolan przed Bogiem. I wtedy On mi pokazał mój grzech, z którego musiałem pokutować i nawrócić się. I wtedy niebo się otworzyło, błogosławieństwo zaczęło płynąć i zmiana przyszła do życia. Wiecie, takie życie, ono często prowadzi do narzekania, do krytyki, do osądu, do buntu, niezależności, nieposłuszeństwa, w końcu do izolacji, podziału. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Przeczytamy od 14 wiersza. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. To słowo pokój to jest greckie słowo. Ono oznacza eirene, ono oznacza tam, co zostało złamane, żeby zostało scalone. Pokój. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. Co to jest uświęcenie? Na pewno to jest przemiana charakteru, o której mówiłem, i to jest oddzielenie dla Boga, Jego woli. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Gorzki korzeń. I żeby przezeń nie pokalało się wielu. Chciałbym wam coś przybliżyć. Każdy człowiek emanuje z siebie w świecie niewidalnym w taką pewną atmosferę. Coś emanuje, wychodzi z niego. I teraz jest pytanie, co wychodzi? Biblia mówi, że cień Piotra uzdrawiał ludzi. Bo Piotr żył w cieniu Wszechmocnego. A więc to, w czyim cieniu żyjesz, to emanujesz. Jeśli żyjesz w Bożej obecności, będziesz emanował Chrystusa. Będziesz emanował Boga. Wejdziesz do pomieszczenia, gdzie jest taki bałagan duchowy, możesz wypowiedzieć jedno zdanie i pokój przyjdzie. Zmienisz atmosferę. Nieraz samo wejście zmienia atmosferę. Jest pytanie. Jeśli jest gorzki korzeń, to będziesz emanował to i będziesz zarażał. Pomyślcie o tym. To w świecie duchowym jest bardzo wyczuwalne i bardzo widoczne. Kiedyś przechodziła koło mnie osoba z odległości no prawie 10 metrów. Wiecie, czym emanowała? Aż mnie uderzyła. Buntem. Przyjechał kiedyś pewien człowiek po taką posługę, po poradę. Wszedł do biura. Razem z nim wszedł bunt. I bardzo domagał się, żeby mu powiedział, co w nim jest. No i w końcu usłyszał. Nie było to przyjemne. Ja się broniłem się jak mogłem, żeby mu to powiedzieć, ale on napierał. Więc powiedziałem mu. Skąd to wiedziałem? To z niego biło i uderzyło we mnie. Wyczułem to. Od niektórych ludzi można wyczuć nieczystość seksualną. Tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek poniżać i żeby się wystraszył. Jezus, chodząc po tej ziemi, wiedział wszystko o człowieku. Nikogo nie tłamsił, prawda? Przebaczał grzechy i uzdrawiał i uwalniał od demonów. Dlaczego się tym dzielę? Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Słowo pokalać to znaczy zabrudzić kogoś czymś. Kochani, gorzki korzeń rosnący w górę w człowieku często jest przyczyną chorób duszy i ciała. Może nawet powstrzymywać manifestację uzdrowienia w ciele. W czasie posługi widzieliśmy to wiele razy. Może także powstrzymywać manifestację wszelkich błogosławieństw naszego dziedzictwa w Chrystusie. Więc jeśli coś takiego jest, jeśli widzicie, wróg zrobi wszystko, żeby cię trzymać w takim miejscu, bo on wie, że trzymając cię w tym, nie pójdziesz dalej i nie weźmiesz zbyt wiele z nieba. Nie to, że to będzie zatrzymane dla ciebie, ty nie będziesz umiał tego wziąć, nie będziesz w stanie tego wziąć. To nie jest tak, że Bóg ci to zabierze. To ty nie jesteś w stanie wziąć tego. Za każdym razem, kiedy zwracasz swój wzrok, bo swoje myśli do przeszłości, to tak naprawdę jakbyś szedł do miejsca, gdzie demony siądą na ciebie i zaczną niszczyć twoją duszę. Kochani, przeszłość w życiu nowego stworzenia nie istnieje. Wiecie dlaczego? Bo została odkupiona. Więc wróg zrobi wszystko, żebyś nie poznał, żebyś nie przyjął tej prawdy i będzie cię trzymał i zwracał do przeszłości ciągle. Jeśli mu na to pozwalasz, nie mogę ci pomóc. Paweł musiał się rozprawić z przeszłością. Pamiętacie, co powiedział? Zapominam o tym, co za mną, zmierzam do tego, co przede mną, do nagrody w górze, do której zostałam powołany. Wiecie, człowiek, który miał współudział w morderstwie pierwszego męczennika, on chciał dobrze, wyszło źle. I potem, kiedy spotkał Jezusa, zrozumiał swój błąd życiowy. Więc musiał sobie poradzić z przeszłością. Musiał sobie wybaczyć. Jeśli by tego nie zrobił, prawdopodobnie nie miałby takich owoców, jakie tutaj widzimy w Biblii. Do czego zmierzam? Jeśli jest problem w twoim życiu z czymś takim, musi przyjść moment, kiedy raz na zawsze z tym skończysz. Jeśli tego nie zrobisz, to powiem ci, jak będzie wyglądać twoje życie. Będziesz iść do przodu, najpierw będziesz biec, potem będzie ci coraz trudno, a potem już będziesz się tak zmagać, bo taka lina z tyłu będzie cię ciągnąć wstecz. I w końcu to będzie już tak silne, że nie dasz rady, odpuścisz sobie i ta lina cię ściągnie z powrotem do tego miejsca i będziesz zaczynać od zera. Musisz to odciąć. Przeszłość została odkupiona. Albo przyjmujesz dar, albo nie. Pomyśl o tym. Trzeci powód to jest taki, i na tym skończę dzisiaj, bo więcej nie damy rady. To jest, uważam, to jest nieznajomość Bożych dróg. Są w naszym życiu takie sytuacje i powiem wam, jak się wtedy czujemy. Mamy pokój w sobie, mamy pokój z Bogiem. Wierzymy, że jesteśmy w woli Bożej. A pomimo wszystko wydaje nam się, jakby niebo było z żelaza nad nami i nie możemy się przebić. I zastanawiamy się, dlaczego. Kto tego doświadczał? Podzielę się tutaj z wami czymś. Pierwszą rzeczą doszukujemy się grzechu. Rozmawiałem z ludźmi wierzącymi, którzy chcieli jeden włos rozdzielić na cztery części. Wróg zawsze to wykorzysta. Zawsze to wykorzysta. Przyjdzie z poczuciem winy. To okradnie z wiary, ze społeczności. Wróg wykorzysta każdą niewiedzę. Każdy brak poznania prawdy będzie wykorzystywał w naszym życiu. Wykorzysta niewiarę i bierność po to, żeby cię trzymać w miejscu. Pamiętaj, że Biblia mówi, w Jezusie mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Nie mieliśmy, nie będziemy mieli, mamy. To jest coś stałego, nieustannego, bez przerwy. Więc każdy z nas może żyć w pokoju ze sobą i z Bogiem poprzez przyjmowanie mocy krwi, odkupienie krwi Jezusa. Więc kiedy mamy taki czas, potrzebujemy zrozumieć, najczęściej Pan chce nas czegoś nauczyć lub chce nas zmienić na tyle, żebyśmy potrafili wziąć na naszej drodze w przyszłości coś, co On dla nas przygotował. Wiecie, każda zmiana coś kosztuje. Nie ma zmiany bez zmian. Bóg nie może włożyć wielkich rzeczy w małe wnętrze. Nie dlatego, że nie chce, dlatego, że się nie mieści. Więc musi cię poszerzyć. Poszerzanie nie jest przyjemne i wygodne. Więc to coś będzie kosztowało. Może On przygotowuje cię do jakiegoś zadania, które ma gdzieś tam w przyszłości, przeznaczone jest dla ciebie. Może przygotowuje cię i najczęściej tak jest, aby objawić się tobie takim, jakim go jeszcze nie znasz. I teraz jest pytanie, co robisz w takim czasie, jeśli nie znasz Bożych dróg? Wiecie, to można nawet w depresję wpaść. Są takie stany, że tak się nieraz czujesz. Depresja puka ci do drzwi, ty otwierasz... No, witam cię, spędzimy ze sobą troszkę czasu i poużalamy się nad sobą. Wiecie, skąd to wiem? Też to przerobiłem. Jeśli tam masz taki czas, oznacza, że Pan chce coś dać ci nowego, czegoś cię nauczyć. Dowiedz się czego. Zacznij Go szukać. Zacznij Go szukać całym sercem. Spotkaj się z Nim. Może chce przed Tobą odkryć nową tajemnicę Królestwa. Wiecie, że są tajemnice Królestwa? Zwróćcie uwagę, Jezus to mówi do uczni. Nie wszystkim Jezus to podawał na talerzu. Są tajemnice. A więc tak jakby Bóg coś ukrył. Nie przed Tobą, tylko dla Ciebie. Chcę Wam powiedzieć taką rzecz. 25 lat temu, gdybym nagle ktoś mi przyszedł i jakby przekazał mi objawienie, w którym ja dzisiaj żyję, prawdopodobnie bym ja go nie był w stanie przyjąć. Po drodze musiał Bóg zmienić wiele rzeczy we mnie. Musiał zmienić sposób mojego myślenia, musiał mnie uzdrowić wewnętrznie, załatwić pewne sprawy z odrzuceniem. Wiele rzeczy się zmieniło po drodze. Gdybym mnie wrzucił w to miejsce, prawdopodobnie nie wziąłbym tego. Nie byłbym w stanie, nie potrafiłbym. Z tego jest wniosek. Wszyscy jesteśmy na drodze i w drodze. Następny wniosek. Objawienie jest postępujące. Kiedy miałem te 3 miesiące oddzielenia, dzisiaj dzieliłem się z Piotrem. Byłem w piątek tutaj na tym spotkaniu. Powiem wam, co odczułem. Że jestem w zupełnie innym miejscu. I sobie pomyślałem tak, Boże, jak sprawić, jak pomóc tym ludziom dojść do tego miejsca, w którym Ty mnie już umieściłeś. Jestem w zupełnie innym miejscu. Czyli objawienie jest postępującą. Kiedy przychodzi objawienie? Kiedy go szukasz? Kiedy jest to dla Ciebie coś cennego? Kiedy chcesz to poznać? Dzieliłem się z Wami tym, że mam taki czas, jakbym się czuł na chwilę przed porodem, prawda? Kto to pamięta? Dzisiaj jest po porodzie. Urodziło się. Nowe miejsce z Bogiem dla mnie. Ale przed porodem, powiem Wam, czułem się fatalnie. Kobiety, które rodziły, wiedzą, jak się wszystko jest niewygodne. Chcą jak najszybciej urodzić i mieć spokój. Bolesny, poród jest bolesny. Boże drogi, jeśli jesteś w takim czasie, gdzie masz pokój sam z sobą i z Bogiem, służysz Mu i na dzień dzisiejszy wierzysz, że jesteś w woli Bożej, Ty to wierzysz. To wcale nie musi być prawda z nieba, ale Ty tak na dzisiaj wierzysz i to jest okej. To jeśli jesteś w takim czasie, zacznij Go szukać. Poświęć czas na to. Trwaj w wierze w Jego obietnice dane Tobie. Bo to jest taki moment, kiedy wróg często przychodzi i chce Cię okraść z tego, co już miałeś. Dobrze jest mieć spisane te obietnice i wracać do nich. Bo kiedy wracasz, Duch Święty je na nowo ożywia dla Ciebie. W modlitwie powołujesz się na niej i mówisz, Ojcze, pamiętasz, obiecałeś mi to, mówiłeś o tym do mnie, trzymam Cię za słowo i bez względu na to, co się będzie działo, będę Cię trzymał za słowo i nie puszczę tego. Ja wyznaję taką zasadę, ona jest w Biblii zapisana w liście do Hebrajczyków, lepiej umrzeć w wierze, niż żyć w zwątpieniu, bo w wierze jest życie, w zwątpieniu nie ma. Módl się wtedy, walcz o przełom, o swój osobisty przełom walcz i pamiętaj o zasadzie, On jest nad Tobą, niebo jest otwarte, On nie uciekł i nie pojechał na wczasy, On wszystko widzi i wszystko wie i wszystko rozumie, On wie jak się czujesz, On wie co jest, z czym się zmagasz. Chcę Ci pomóc w tym, więc napieraj, napieraj. To tak jak kobieta ma urodzić, lekarze mówią przyjdź. Aż dziecko wyskoczy. To jest trudne, ale jeśli chcesz z Bogiem wzrastać, potrzebujesz nauczyć i mieć to zrozumienie, że przechodzisz zawsze z wiary w wiarę, z objawienia w objawienie, z chwały w chwałę. Zawsze jest wzrost, zawsze. I dopóki Twoje nogi będą chodzić po tej ziemi, zawsze będzie dla Ciebie więcej. Zawsze. Po drugiej stronie będziemy nieustannie poznawać Go. To jest niesamowite. Więc wyczekuj na swój dzień, kiedy On się z Tobą spotka. Poznasz Go takim, jakim Go jeszcze nie znałeś. I kiedy ten dzień przychodzi, chcę Wam powiedzieć, błogosławieństwo. Nagle tak jakby się niebiosa otwierały i błogosławieństwa zaczynają płynąć na Twoje życie. To jest niesamowite. Pamiętaj, Bóg jest dobry dla ciebie. Chce dla ciebie tylko dobra. Chce cię błogosławić. Chce cię uzdolnić, żeby współpracować z tobą na ziemi. Na dzisiaj skończę, bo już późno jest. Dokończę ten temat za 2 tygodnie. Chciałbym, żebyśmy z tego zapamiętali te 3 rzeczy. Jeśli dzisiaj Duch Święty pokazuje ci coś w twoim życiu, co się Jemu nie podoba, załatw to z Bogiem. Nie uciekaj przed Nim, wręcz odwrotnie. Przyjdź do Niego. Może potrzebujesz zgiąć swój kark i swoje kolana i uniżyć się. Prawdopodobnie tak. Jeśli masz, ciągniesz ze sobą jakikolwiek żal do kogokolwiek, rozpraw się z tym. Dlatego, że to zatrzyma ciebie. Wróg to wykorzysta i będzie cię trzymał w niewoli. Nie wejdziesz w pełnię, jaką Bóg Ojciec ma dla ciebie tutaj na tej ziemi. Więc załatw tę sprawę. Pamiętaj, przeszłość została odkupiona. Jeśli pozwalasz, żeby wróg kierował twoje myśli, twój wzrok, twoje odczucia, twoje emocje w przeszłość, to znaczy, że pozwalasz mu na to i on będzie cię trzymał tam w niewoli. Przeszłości już nie zmienisz. Nieraz ludziom, kochani, łatwiej jest przebaczyć komuś niż sobie. Kto się ze mną zgadza? Wiecie, skąd to wiem? Z własnego życia. Ale przeszłości nie zmienimy. Stało się. Możesz tylko zrobić coś ze swoją przeszłością. Przeszłości nie zmienisz. Powstańmy, będziemy się chwilę modlić. Nie pozwól, żeby jakikolwiek gorzki korzeń próbował zapuścić w tobie korzenie. Im dłużej zwlekasz, tym trudniej go wyciągnąć. I tym bardziej może to być bolesne potem. Wiecie, jeśli zasadzisz krzewek, nie podoba ci się, weźmiesz jedną ręką, wychwycisz z korzeniami i wyrwiesz się do widzenia. Ale z drzewem tak nie zrobisz. Więc nie zajmuj się owocami. Wiecie, gorzki korzeń przeradza się w drzewo, które wydaje trujące owoce. Taka osoba coś rozsiewa wokół siebie, nawet nie zdając sobie sprawy z tego. Duchu Święty, Panie, Ty, który wszystko wiesz, który badasz nawet głębokości samego Boga, który znasz nas, Panie, na wylot. Panie, widzisz każdego z nas i to miejsce, w którym jesteśmy. Panie, wiem, że nas bardzo kochasz, że jesteś cierpliwy i że przyszedłeś, aby nam pomóc. Panie, modlimy się, żebyś działał w naszym życiu. Ty, który jesteś Duchem Prawdy, daj nam taką łaskę, żebyśmy nie uciekali przed prawdą, żebyśmy mogli przyjąć Ciebie jako prawdę, poddać się Tobie jako prawdzie i przyjąć wybawienie, Panie, od tego, co wróg próbuje trzymać i niszczyć. Panie, o to Cię prosimy dzisiaj w imieniu Jezusa. O to Cię prosimy. Poświęćcie troszkę czasu na to, żeby zobaczyć, czy jeden z tych 3 elementów nie funkcjonuje gdzieś dzisiaj w twoim życiu. Rozwiąż tą sprawę, bo chcemy pójść dalej. Wiecie, my jako zgromadzenie jesteśmy powołani, żeby żyć pod otwartym niebem i doświadczać tutaj Boga w tym miejscu. Żeby nasz Ojciec mógł przychodzić i przechadzać się pomiędzy nami i czynić swoje dzieło. Marzę o tym, że kiedy będziemy uwielbiać Boga, Jego chwała będzie tak potężna, że możemy wszyscy zostać uzdrowieni tutaj, ktokolwiek tutaj wejdzie. To jest możliwe, bo Bóg taki jest.